Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Dzień dobry, kłaniamy się. Ryszard Wojtowicz i Barbara Miczko-Malcher. Towarzyszy nam muzyka Wojciecha Kilara z Ziemi Obiecanej Andrzeja Wajdy. Wajda, Kilar, zdolni artyści, ale pierwszy był on. Władysław Stanisław Reymont, laureat Nagrody Nobla. Tydzień temu odbyły się w Warszawie centralne obchody 150. rocznicy urodzin pisarza, objęte patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. W Bazylice Świętego Krzyża biskup Józef Zawitkowski odprawił mszę świętą. W filarze tej świątyni spoczywa serce Władysława Reymonta. W Centralnej Bibliotece Rolniczej przy krakowskim przedmieściu goście wysłuchali wykładu Danuty Łaskiej zatytułowanego Władysław Stanisław Reymont i jego chłopska epopeja we współczesnej literaturze. Występowali też laureaci ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego odbywającego się pod hasłem Mówimy Reymontem. Na koniec udano się na Powązki, aby złożyć kwiaty na grobie Władysława Reymonta i jego matki. Wśród gości była delegacja z wielkopolskiego Kowaczkowa. Tam Reymont był u siebie.
Ojciec, a to Antek tańcuje z macochą, że aż ludzie wydziwiają.
A niech tańcuje. Od tego jest karczma.
W 1924 roku Władysław Reymont otrzymał Nagrodę Nobla za powieść Chłopi. 90 lat później jedziemy dużą grupą do Pałacu Pisarza, aby zainaugurować w ramach wielkiego czytania klasyki Czytanie Chłopów. Jedzie z nami Emilia Krakowska, pamiętna filmowa Jagna.
Mnie to bardzo cieszy, ta jazda, bo ja to lubię, to jest mój żywioł, spotkać się z ludźmi, z dziećmi.
Pani Emilia ma wybrany fragment powieści, który rozwinie w Kowaczkowie.
Druhny prowadziły Macieja. Jako ten dąb rozrosły w boru pośmigłej sośnie, tak on następował po Jagusi. W biedrach się ino kołysał, a po bokach drogi rozglądał, bo mu się zdało, że Antka w ciżbie uwidział. A za nim dopiero szła Dominikowa ze swatami, kowalowie, Józia, łynarzowie, organiścina i co przedniejsi.
Druhny prowadziły Macieja, ale już krótko potem Jagna tańczyła z Antkiem, co się staremu Borynie nie mogło podobać.
Do domu!
Gdzie był ten dom? W Lipcach Reymontowskich, w powiecie skierniewickim, zachował się domek dróżnika, w którym przez 3 lata od 1888 roku żył i pracował Władysław Reymont. Przyglądał się wówczas mieszkańcom Lipiec. Po latach robił to samo w Kowaczkowie, nie zrezygnował z tego przyzwyczajenia, które dawało mu materiał literacki. Elżbieta Koralewska kucharzyła u Reymontów w Kowaczkowie.
Bardzo przystępny dla ludzi, doszedł wszędzie, popytał się, jak się pracuje, a tymczasem jak ja przyjdę, powiada, to już nie pracujcie, tylko pomówcie z mną, bo ja bardzo lubię z wami porozmawiać, jak się chłopom powodzi. No to zawsze wyszedł jak w lecie, bo przeważnie lecie tu był, nie? Jak książki pisywał też, no to krótko się ubiorął, laseczkę sobie wziął do ręki, a gdy szedł drogą gdzieś dalej, to laseczkę sobie założył na ramię i później się rozglądał na wszystkie pola. Jak gdzie chłopów zobaczył, no to później się odezwał. No jak wam się powodzi, jaką płacę macie, jakie życie. Wszystkim się interesował, wszystkim.
Nie widać cię nigdzie. Do karczmy nie zaglądasz.
Od rana do nocy robię, to gdzie mam czas na karczmę.
No tak, to prawda.
No i co tam starzy uradzili, a?
A bo to co mądrego uradzą? Zbierają się, gorzały się napiją, nasapią, nawydziwiają, a tyle z ich naraz, co z łońskiego śniegu.
A dziedzic może sobie spokojnie ciąć choćby cały nasz las.
To nie trzeba pozwolić.
A kto go powstrzyma? Kto mu zabroni?
No któż jak nie wy, jo?
Słuchajcie, kowal wyjdzie.
Droga Rejmonta do sławy wiodła ze wsi Kobiele Wielkie w pobliżu Radomska.
Działo się we wsi Kobiele Wielkie dnia 7 maja 1867 roku. O godzinie 2 po południu stawił się Józef Rejment, lat 33 mający, organista przy kościele Kobiele Wielkie zamieszkały, w obecności Feliksa Kościelniaka, lat 23, i Jana Skrzypczaka, lat 29 mających, obydwóch gospodarzy w Kobielach Wielkich zamieszkałych, i ukazał nam dziecię płci męskiej w Kobielach urodzone dnia 25 kwietnia roku bieżącego o godzinie 7 po południu z jego małżonki Antoniny Skupczyńskich, lat 29 liczącej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadano imiona dwa – Stanisław, Władysław. Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany, przez nas i stawającego ojca podpisany został, a świadkowie pisać nie umieją.
Na świat Władysław Stanisław Rejmont przyszedł jako jedno z siedmiorga dzieci wiejskiego organisty, człowieka światłego i z ambicjami, aby dzieci wykształcić. Syn nie palił się do nauki. Posłano go więc do zakładu krawieckiego. Potem przez jakiś czas wędrował z trupą teatralną, próbował imać się różnych zajęć, nawet zajmował się spirytyzmem. W końcu wylądował na stacji kolejowej. W 1894 roku debiutował i zaczął poważnie myśleć o pisaniu. Kilka lat później uległ wypadkowi kolejowemu. Otrzymał duże odszkodowanie i nie mając już problemów finansowych, mógł w pełni oddać się twórczości pod czułym okiem Aurelii Szabłowskiej, która została jego żoną. Napisał Komediantkę, Ziemię obiecaną, a od 1892 roku pracował nad powieścią Chłopi. Przez kilka lat w Tygodniku Ilustrowanym ukazywały się kolejne odcinki. Całość wyszła w 1904 roku. 20 lat później doceniła tę powieść Komisja Noblowska. Konkurentami Rejmonta byli Tomasz Mann, Maksym Gorki i Tomasz Hardy. W kraju mówiło się też o Stefanie Żeromskim. Kiedy przyszło to największe literackie wyróżnienie, Rejmont był schorowany i nie mógł go osobiście odebrać. Wtedy związany był już z Kołaczkowym. Danuta Burdajewicz nagrała w latach 60. relację Jana Ciborskiego.
To się odbyło w ten sposób, żeśmy szli winszować mu, jak otrzymał Nagrodę Nobla. Należałem do Stronnictwa Ludowego. Poszliśmy ze sztandarem, było nas może koło setki, ze Przymborza. Rejmont, jak wyszedł z pałacu pomiędzy filarami, był ogromnie wzruszony. I jak żeśmy mu winszowali, to łzy mu się kulały. I powiedział do nas tak: dają mi chleb, jak zęby zjadły. Postać Rejmonta to mi żywo, bardzo żywo stoi przed oczami, dlatego że byłem w czołówce, stojąłem przy samych schodach. Pomiędzy tymi filarami, to te cztery stoją, te cztery filary, on w środku stoją, bo tam te życzenia miał składane i ja zaraz w czołówce stałem i się mu przyglądałem. Można by powiedzieć, że figurkę miał już bardzo delikatną, bo ja byłem w ten czas 19 lat duży, wyrośnięty, to mi się wiedziało, że to jest jak do mnie drobniutki. Bardzo ta szlachetność biła z jego twarzy, takie współczucie, tak nas tym wzrokiem ogarniał, bo już o nas te wszystkie dzieła też pisał. Było widać, że jest tak przejęty, że nawet trudno mu było wydobyć głos ze siebie. I tak nam dziękował. To była scena wzruszająca. Właściwie jak zobaczył ten nasz sztandar, to chłopstwo zaczęło krzyczeć, niech żyje. Wiecie, to jednak krzyczało, przeszło 100 chłopów, to się zrobił okropny krzyk. I to go bardzo wzruszyło.
Co, już się ubierasz? Już jesteśmy?
Jesteśmy.
To już jest tłumacz drogo.
Jak pięknie.
Ukazał nam się klasycystyczny pałac z jońskim portykiem i podwójnymi kolumnami. Rejmont mieszkał w nim od 1920 roku. W środku czekali gospodarze, uczestnicy Wielkiego Czytania i publiczność. Do Emilii Krakowskiej podeszła zażywna jejmość w kapelusiku i wręczyła jej ogromny bukiet polnych maków. To była niezwykła, wręcz filmowa scena.
No nie, kumo kochana. Ja już w nocy obmyśliłam, bo moje córce powiedziałam, że upletę pani Krakowskiej z Janek. Proszę bardzo.
Dziękuję bardzo.
Jak się pani nazywa?
Jankowiak Mirosława.
Pani rodzina tutaj od dawna na tych terenach?
To znaczy się teściowa moja to pracowała u Rejmonta i teściowej brat był forysiem u Rejmonta, tak. A ja wyszłam za mąż, no i ja jestem tutaj od 62 roku.
A co się mówiło w domu pani teściów o Rejmoncie?
No bardzo, to znaczy się teściowa pracowała w ogrodzie, przy kwiatach. No opowiadała, że no bardzo dobrym człowiekiem był pan Rejmont, jeździł po polach, był bardzo, bardzo szanowany, dobrym człowiekiem był.
No i tak rozsławił tę ziemię.
No pewno, no bo Nagrodę Nobla dostał za chłopów i bardzo lubię i ziemię obiecaną. No bo chłopów to wyreżyserował pan Rybkowski. No, byłam na spotkaniu z panem Gogoleskim, mam autograf i dzisiaj od pani Emilii. No jestem przeszczęśliwa.
Mazurska, chłopcy, a szybko! Instrumenty z całej mocy, aż w izbie się zakotłowało. Boryna zaś ino mocniej Jagnę ujął, poły na rękę zarzucił, poprawił kapelusz, trzasnął obcasami i z miejsca jak wicher się potoczył. Hej, tańcował też. Tańcował, a okręcał w miejscu, a zawracał, a chołupce bił, aż wióry leciały, a pokrzykiwał. A Jagusię miotał i zawijał, aż się w jeden kłąb zwarli, jak to pełne wrzeciono po izbie wili, że ino wicher szedł od nich i moc. Muzyka rżnęła siarczyście, zapamiętale, z Mazowiecka. Zbili się wszyscy we drzwiach, to po kątach przycichli i ze zdumieniem poglądali, a on niezmordowanie hulał i coraz siarczyściej. Już się niejedni wstrzymać nie mogli, bo same nogi niesły, więc ino do taktu przytupywali. I co gorętszy, dziewczynę brał i puszczał się w tany, na nic już nie bacząc. Jagusia! Choć mocna była, ale rychło zmiękła i jęła mu przez ręce lecieć. Wtedy dopiero przestał i odprowadził ją do komory. Zobaczcie, jak to trwa. To są zaloty.
W salonie Rejmonta wśród pamiątek po pisarzu rozmawiałam z Przemysławem Basińskim, inicjatorem Wielkiego Czytania Klasyki.
Jak się czujesz w tym pokoju Rejmonta?
Czuję się jak u siebie w domu, bo literatura jest naszym domem i tak ją chyba powinniśmy odkrywać. Zwykle jest tak, że w pewnym momencie życia trzeba coś obowiązkowo przeczytać, a potem się dopiero odkrywa to, co jest dla nas bliskie. I bardzo ładnie o tym mówiła właśnie Krakowska, kiedy przywołała swoje pierwsze wrażenia jako 15-latka. Ta powieść do niej specjalnie nie przemawiała, ale dzisiaj mogę powiedzieć, że jest prawdziwą misjonarką. Nie tylko dlatego, że twierdzi, iż chłopi to jest nasza polska Biblia, bo rzeczywiście tam jest wszystko, a dlatego, że ciągle jest to żywe.
To, że ta proza Rejmonta jest żywa i trafia do nas i dziś, czuli uczestnicy wielkiego czytania. Wśród nich był Jan Janusz Tycner.
Boryna wolno wracał i żył w sobie rozważanie, co mu raili. Nie dał poznać po sobie tam u wójtów, że mu się ta myśl strasznie udała, bo jakże gospodarz był, a nie żaden chłopak.
Spódnica biała, rzęsisto zebrana w pasie, gorset z błękitnego jak niebo.
Takie to było wielkie czytanie chłopów w Kołaczkowie. Władysław Stanisław Rejmont pisał chłopów m.in. w słynnej Ochorowiczówce u Juliusza Ochorowicza, nazywanego szarlatanem i dziwakiem. Juliusz Ochorowicz był poetą, filozofem, ale i wynalazcą. Opatentował mikrofon i telefon głośnomówiący. W Wiśle, w willi, w której mieszkał Juliusz Ochorowicz, otwarto właśnie w setną rocznicę jego śmierci Muzeum Magicznego Realizmu. Znalazły się tam obrazy Rafała Olbińskiego, Zdzisława Byksińskiego czy Tomasza Sędowskiego. Można by klimat tego muzeum oddać słowami między jawą a snem.
Gdzie modra rzeka niesie wody swe, tam słońca blasku i żale pierwszy raz. Nad brzegiem jej spędziłem tyle chwil, że dziś bez rzeki smutno mi. Tam każdy dzień to skarb, dziś mój jedyny skarb. Choć czas jak rzeka płynie, unosząc przeszłość tamte dni. Choć czas jak rzeka płynie.
Czesław Niemen, ulubiony piosenkarz Jana Janusza Tycnera, animatora kultury, recytatora, miłośnika książki, teatru i słowa. W Domu Kultury Jędruś na osiedlu Armii Krajowej wraz z przyjaciółmi Janusz przybliżał postać przedwcześnie zmarłego aktora Mariusza Sabiniewicza. Skorzystałam z zaproszenia do domu Jana Janusza Tycnera, aby porozmawiać o jego życiowych fascynacjach i sympatii do ludzi teatru.
Właściwie człowieka poznaje się, jak się zagląda do jego mieszkania. I tak jest Tobą, Janusz, też. Ja pierwszy raz jestem u Ciebie w domu, chociaż znamy się lata całe
tak.
Spotykamy na premierach w teatrze, na wernisażach. A tutaj nagle mam okazję zobaczyć bliskich Ci ludzi na zdjęciach.
Na osiedlu Piastowskim 44.
O. A tutaj ta piękna dziewczyna, to kto to jest?
To jest moja mama, Kazimiera Dąbrowska-Tycner. No, zmarła niestety, jak miała 33 lata i ja miałem 10 miesięcy. Siostra Krystyna, która miała wtedy 5 lat i siostra Basia, która miała 3 lata. Siostra Krystyna zmarła 2 lata temu i w zasadzie ona Basi mnie wychowała. No i kochany ojciec Brunon Tycner, z zawodu kominiarz, a jednocześnie komendant Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej w Kcymi. I ojciec nas wychował, także wielka dla niego chwała, w Kcymi, z której pochodzę. To Pałuki. A tutaj jest też mamusia w pięknej sukni, jest tato i mama. Także mam tą rodzinkę, potem pokażę galerię moją, w sercu. I często, pomimo tego, że jestem już dorosłym człowiekiem, mam 64 lata w sierpniu, ale myślę, jeśli zasłużę, że kiedyś z tą mamą się spotkam.
ojciec kominiarz. To coraz rzadszy zawód.
Tak, i
to... Ale kojarzy się ze szczęściem. Ja zawsze łapałam się za guzik.
Dosłownie.
Jak widziałam kominiarza.
Jego wnuk, a mój siostrzeniec, czyli Krysi syn Maciej Tubiszewski, objął po dziadku tę funkcję. Jest kominiarzem, z tym, że dzisiaj kominiarz to już jest rzadko ten, który chodzi po dachach i z tą kulą wymiata i sadze. Owszem, też na wsi, ale głównie są to kominki domowe różnego rodzaju. I Maciej też został po dziadku komendantem Ochotniczej Straży Pożarnej w Kcyni. Także on to kontynuuje. I to jest piękne.
To są społecznicy na ogół.
Tak, to są społecznicy. To są społecznicy. Tak jak w tej mojej kochanej Kcyni mam... Niedawno pisałem na święta kartkę do mojej pani nauczycielki ze szkoły podstawowej, to pani Kazimiera Pezacka, która mnie zainteresowała teatrem. To kolega namalował, Dawid Paczkowski, po Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu, aktualnie przebywa w Stanach Zjednoczonych. To jest obraz od niego i ta Wenecja vis-a-vis. Tutaj jest Matka Boska Ostrobramska z Wilna, w którym byłem. Jeszcze bym chciał tam raz pojechać, tak jak do Lwowa. Tu są różnego rodzaju nagrody z Urzędu Miasta Poznania, z Urzędu Wojewódzkiego, od Marszałka. Jeszcze jak tam pracowała wspaniała Hania Rubas i Bogusia Nagajew.
To są grafiki, dodajmy.
I one są z tyłu opisane. Bo to jest jakby też szacunek dla tych, którzy mi to ofiarowali. I to osoby prywatne, jak i urzędy kultury.
No bo dużo zrobiłeś dla...
Trochę tak.
Dla ruchu teatralnego. Także dla Mariusza, który o tym pamiętał. Tu pod sufitem jest podwieszona maska teatralna.
Maska teatralna i niemiła, która u mnie wisi cały rok do, daj Panie Boże, następnego Bożego Narodzenia. To jest taki duży gadżet Ewy Demarczyk, która dla mnie, ona i Czesław Niemen to wielkie postacie naszej muzyki, naszej kultury muzycznej. I wszystko, co ukazało się, a mało raczej myślę o Ewie Demarczyk i w formie książki i płyt mam, ale prawie wszystkie wydania nam tutaj są dotyczące Czesława Niemena. Wszystkie wycinki, książki.
Ta książka o Ewie Demarczyk, bo to, tak, to jest długo oczekiwany portret Ewy Demarczyk, Czarny Anioł. Ja właśnie aktualnie czytam tę książkę. Ona wyszła, zdaje się, 2 lata temu.
Tak, dwie dziewczyny napisały. Tak, bardzo delikatny, ładny sposób.
Ale bardzo wnikliwa jest bardzo ta książka. Bardzo. I dużo ciekawych rzeczy się dowiedziałam o jej życiu prywatnym, o jej występach w piwnicy i o uczuciu do matki. Tutaj cię to łączy z nią, bo ona też bardzo była związana ze swoją mamą.
Mamą, siostrą.
A ty, chociaż mamy nie znałeś, tak jak ona znała jednak, to też cały czas tę mamę masz w pamięci.
Jak wspomniałem, to Czesław Niemen, ale to jest moja ukochana przyjaciółka od, nie wiem, 40 lat, Emilka Krakowska.
Poznanianka.
Pamiętamy o sobie i to nie tylko z okazji świąt czy imień. Czasami to ten telefon trwa, nie wiem, pół minuty, minuta, ale to mi nie wystarczy, są to telefony w dwie strony. Ja do Emilki i Emilka do mnie. A to... O,
elegant z Mosiny.
Dostałem kiedyś, ty właśnie, Basiu, pochodzisz z Mosiny i tam mieszkasz i otrzymałem taką statuetkę i ja sobie to bardzo chwalę, bo...
To jest Romka Czeskiego dzieło.
A to nie wiedziałem. No. Lubię ubrać się i lubię czystość i buty jak kupię, to one spotykają się z pastą do butów, a nie jak ja widzę w tramwaju, że chyba od momentu zakupu te buty nie były czyszczone.
A wiesz, kto taką miał słabość?
Kto?
Do czyszczenia butów? Kto? Egon Naganowski.
To nie wiedziałam.
Słuchaj, ja kiedyś jechałam z nim do Warszawy i przypomniałam sobie o tym, spojrzałam na jego buty, siedzieliśmy naprzeciwko siebie i w jego butach można się było przejrzeć, w moich niekoniecznie. Pamiętam, że bardzo głęboko schowałam nogi z butami pod siedzenie.
Właśnie wspomniany siostrzeniec, ten Maciej, który jest w stroju kominiarza, prawda?
Wręcz teatralne zdjęcie.
Wręcz. A to tato z medalami, odznaczeniami i wszelkimi dowodami uznania do jego pracy społecznej. I przechodzimy sobie tutaj do mojej małej galerii, czyli do korytarza.
No, podkowa na szczęście.
A tak.
Coś podkowę, masz po dziadku.
Tak, i ja tę podkowę byłem kiedyś w Lubiniu u zakonników. To było chyba 15 lat temu. Ja miałem swój pokoik i były też prace w ogrodzie, ja byłem przy pomidorach. Wspaniale, bo ja jestem w ogóle pies na pomidory, bardzo lubię.
I pomagałeś tam?
Tak, i pomagałem fizycznie, oprócz mycia naczyń i tak dalej. I tę podkowę...
To była pokuta? Przepraszam, że cię dopytam.
Nie, ja po prostu chciałem mieć taką chwilę samotności, przemyślenia. Byłem tam 10 dni, nie paliłem papierosów. Jucznia była o 5:30. Czytałem lekcje, pracowałem w ogrodzie.
I między tymi pomidorami znalazłeś podkowę?
I znalazłem tę podkowę. Tak, to jest niesamowite. A to jest moja bardzo ważna nagroda. Pamiętasz, Basiu, wierzbowy liść. Kiedyś w Empiku, którego już nie ma, na Ratajczaka, to organizował i jakby pomysłodawcą był święty pamięci Rysiu Danecki. Taki medal też otrzymał i Mariusz Sabiniewicz, i znany nam, znakomity, działający w kulturze, w ruchu amatorskim, Piotruś Der, który pięknie prowadzi młodzież w zamku, patrz, poezja śpiewana i recytacja. I Piotrek też był kiedyś laureatem tego konkursu. Ja pamiętam, mówiłem...
A co wy recytowaliście,
właśnie,
tak?
Każdy gdzieś tam osobno, nie? W przestrzeni jakiegoś czasu. Ja pamiętam, że mówiłem list do kobiety Sergiusza Jesienina. I tu dostałem właśnie tę nagrodę i to jest dla mnie piękne. To jest z Kcyni taka mała rzeźba w korze. Tam działała, wiadomo, Klara Prylowa, Maksa nieżyjącego mama. Przyjdziemy w pokoju, pokażę piękne z gliny statuetki. A to jest kalendarz, nie bez powodu go pokazuję, bo to jest kalendarz Radia Emaus, z którym ja współpracuję w charakterze wolontariatu, minęło 10 lat. Teraz na przykład czytam teksty księdza profesora Jana Kantego-Pytla i tak bym na co dzień, umówmy się, nie czytałbym, a tak wgłębiam się i jego tłumaczenia, jego teksty, wspaniałe. I właśnie z tym radiem mam przyjemność 10 lat współpracować, biorę udział w słuchowiskach i czytam poezję. I to mi daje dużą radość.
Czyli robisz to, o czym zawsze marzyłeś.
O czym zawsze marzyłem.
Co lubisz.
Tak.
Marzyłeś o szkole teatralnej?
Dwa razy zdawałem. Raz zdawałem po maturze, to jechałem z Kcyni. Pamiętam, że w komisji był Jan Świderski. I potem zdawałem do Wrocławia, w komisji był nieżyjący, wspaniały Henryk Tomaszewski, który stworzył wielką pantomimę. I powiem tak, że, bo to jest bardzo trudny, to jest upiorny zawód. Często się mówi, że trzeba mieć skórę hipopotama i delikatność motyla. Nie wiem, czy moja wrażliwość by pozwoliła uprawiać ten zawód, mówiąc tak właśnie wprost. Mariusz mi opowiadał, Sabiniewicz, jeszcze jak był zdrowy. Mówi, wiesz, to jest tak męczący zawód. Codziennie zdaję przed publicznością egzamin, prawda? I to nikogo nie interesuje, czy jestem chory, czy mi ktoś zmarł w rodzinie. Czytałem kiedyś znakomitemu aktorowi Zbigniewowi Zapasiewiczowi, zmarł ojciec, on grał w komedii. I tego samego dnia musiał pójść do teatru. Ja wolę smakować ten teatr poprzez czytanie literatury, oglądanie spektakli, wydawania swoich opinii, recenzji. W tym zawodzie uważam jest tak. Każdy chce zagrać Ofelię, Hamleta i chce być znanym i szanowanym. Ilu mamy aktorów znakomitych w Elblągu, w Bydgoszczy,
w Poznaniu,
a oni nie są znani, a są znakomici. A my o nich nie słyszymy. W recenzjach, dzisiaj recenzje są bardzo szczupłe. Kiedyś się omawiało Patrz Konstanty Puzyna, prawda? To były recenzje teatralne.
Ale też kiedyś się chodziło na aktora.
Tak, chodziło
się. A teraz się chodzi na reżysera albo na skandalistę reżysera.
Tak,
coraz częściej właśnie na skandalistę. I to szkodzi teatrowi.
Szkodzi teatrowi. Teraz aktorzy w większości grają, mają mikrofony, czyli mikroporty. W każdym spektaklu musi być film, nie wiem po co. Musi być nieuzasadniana nagość. Ona może być, proszę bardzo, ale to jest sztuką pokazać ciało kobiety czy mężczyzny, żeby nie było niesmaku. Żeby było
to jest
coś,
bardzo cienka granica.
Cienka granica. Żeby to było tak, że ja wychodzę z teatru i mówię, oj, szkoda, że jeszcze nie pokazano rąbka tej spódnicy. A tu jest kawa na ławę. Po maturze przyjechałem do Poznania, do tej szkoły teatralnej się nie dostałem, ale wiedziałem jedno, że muszę wyjechać z małej miejscowości. Nie było nigdzie miejsc już po maturalnych szkołach. Ja, który kiepsiutki jestem z matematyki do dzisiaj, ukończyłem, jestem też w stanie spoczynku zawodowego technik geodeta. I na drugim roku wniosłem się ambicją, bo tam profesor zauważył, że ja ciągle czytam albo Mickiewicza, albo Norwida, albo Słowackiego, a w ogóle się nie interesuję nauką geodezji, tych, nie chodzę z tymi łatami, koniec. Ja się wniosłem ambicją i poszedłem do Estrady Poznańskiej, czy wiedzą o jakiejś pracy w terenie. Oni powiedzieli, że potrzebują organizatora imprez artystycznych w Zielonej Górze. Ja tam pojechałem. I tam właśnie poznałem Emilkę Krakowską, Andrzeja Kondriatiuka, Igę Cembrzyńską i Ewkę Szykulską, bo Andrzej napisał taki spektakl Kogel Mogel. I ja z nimi jeździłem, ja organizowałem te spektakle w terenie. Byłem rekwizytorem, byłem suflerem. A i Romek Wilhelmi oczywiście też, tak, bo myślę, że z Romkiem tam się bardzo polubili. I byłem magazynierem. I tak dostałem w kość, ale podglądałem ich za kulis. I tam również organizowałem imprezy Ryszardzi Hani. Tu jest ogromny plakat Tadeusza Łomnickiego. Pana Tadeusza poznałem, bo to jest kartka od niego. Myśmy korespondowali. Nie było wtedy internetu, nie było komórki, on pisał tu piórem. Ja współpracowałem również z tygodnikiem Wprost, kiedy szefem był Marek Król. I to było wspaniale. Ja Markowi mówiłem, gdzie chcę jechać. On mówi, jedź, brałem delegację, oglądałem spektakl, pisałem recenzję. I byłem w Warszawie na spektaklu Dorsta, autor Dorst, ja Feuerbach. Gdzie on tak zagrał przecudownie. Epizod zagrała wspomniana tutaj obecna na zdjęciu Ryszarda Hanin. I ja napisałem do niego list do teatru, jako Jasiu Tycner. A kim ja byłem dla niego? I on mi odpisał. I potem pojechałem do Warszawy, żeby mu uścisnąć dłoń na kartotekę Różewicza. Myśmy się bardzo polubili. I przed premierą nie chciałem mu zawracać głowy żadnych...
Przed Lirem.
Przed Lirem właśnie. Nie chciałem dawać żadnych kwiatków. Mówię, zaczekam ze spokojem. Nie doczekałem, jak wielu niestety z nas. Także mam kilka jeszcze korespondencji. A tutaj Milan Kwiatkowski, mój sąsiad, bo Danusia wdowa tu mieszka też na Piastowskim.
No tak, czy ma tak. Rękę, jakby nas pozdrawiał, tak, na tym zdjęciu, prawda? Uśmiechnięty Milan i podniesiona tak. Ręka, pozdrawiam was. No, ma tutaj wielu wychowanków.
Wielu wychowanków. To on mi podsuwał książki, które ja mam czytać. To myśmy dyskutowali pijąc piwko i paląc papieroski. Tutaj Romek Wilhelmi, Iga Cembrzyńska, a tu pan Hanuszkiewicz, ponieważ Milan stworzył lat temu szkolne kluby proscenium i myśmy pojechali do Warszawy z młodzieżą, między innymi do Teatru Nowego, w którym dyrektorem był Adam Hanuszkiewicz. Tu jestem z panem Adamem na zdjęciu i mam od niego autograf. A tutaj znakomici moi przyjaciele Justyna i Andrzej Malicy z Gniezna, z Teatru im. Aleksandra Fredry.
Też właśnie poświęcili życie teatrowi.
Teatrowi. I powiem, to jest coś niesamowitego. W każdą prawie niedzielę dzwoni do mnie albo Andrzej, albo ja do niego i mówi, a słuchaj, a czytałeś tamtą i tamtą recenzję? Ja mówię, no. A jaką teraz książkę czytasz? Ja mówię, taką i ta. I my jako faceci, to jest nieprawda, że tylko panie z sobą długo przez telefon rozmawiają. Z Andrzejem omawiamy to, co widzieliśmy, to, co słyszeliśmy. To jest fantastyczne. I tutaj jest mój drugi pokój.
Pełen książek.
Gabinetowy. O, to jest też krzyż z Panem Jezusem z Kcyni wykonał go listonosz, który miał chyba 6 klas. On chodził z torbą.
Wielki talent, jak
wielki widać. Talent. Codziennie pisał dziennik, pokazywał mi taką kaligrafią. W Kcyni przy kościele stoją dwie wielkie, ogromne rzeźby świętych. To był człowiek, który przynosił listy z uśmiechem. Jednocześnie spisywał ołówkiem kopijowym stan licznika gazu. Chodził, rzeźbił, cudo.
Nie pamiętasz nazwiska pewnie.
Pan, już mówię, pan Boguszyński. A tutaj był koncert, bardzo to przeżyłem, w auli w 2006 roku, 17 maja. Proszę zobaczyć, w jakim towarzystwie miałem przyjemność wystąpić. Krzysztof Kolberger, Eleni, Piotr Grabowski, aktor teatru animacji, Małgosia Binkowska, aktorka teatru animacji. Leszek Chojnacki to reżyserował. Piękny plakat jest.
A tytuł Myśląc Ojczyzna.
Tak, Myśląc Ojczyzna.
Dedykowany ten wieczór był Janowi Pawłowi II.
Tak. A tutaj są te wspomniane figurki z gliny, bo Kcynia kiedyś na glinie stała, że tak się wyrażę, i tam była produkcja cegieł.
Ale jaka ładna ta
ładna. I to właśnie pani ta Klara Prilowa, świętej pamięci, która bardzo dbała o folklor pałucki, bo to pałuki to jest Żydek, mnie to ofiarowała. To był 71 rok, rok przed moją maturą. Tu są moje poukładane płyty, czy zdjęcia na płytach, komputer, balkon. Mieszka się pięknie, bo jest dużo zieleni, nie ma
tak,
żadnych
bardzo ładne
brzasków.
Otoczenie tutaj tak, na tym tak. Osiedlu młodych.
Może na herbatkę zaproszę.
I potem zaczniemy wspominać tak, Mariusza, tak?
Tak.
Rok temu odszedł od nas Mariusz Sabiniewicz. Dla widzów M jak miłość, niezwykły Norbert Wojciechowski. Dla współpracowników, kolega i przyjaciel. Dla poznaniaków, przede wszystkim znakomity aktor teatralny.
Krótko po śmierci Mariusza Sabiniewicza, od której minęło 10 lat, powstał film, który prezentowany był podczas wieczoru w Domu Kultury Jędruś.
Kiedy Mariusz zagrał Konrada, Gustawa Konrada w Dziadach, wtedy stworzył się taki fan klub Mariusza przy Teatrze Polskim. No, głównie to były dziewczyny, takie licealistki, które rzeczywiście bywały prawie na wszystkich spektaklach Mariusza i stworzyły taką silną grupę wspierającą.
Mariusz Puchalski.
Doskonale czuł się w takim repertuarze, nazwijmy go mocnym, romantycznym. Akurat te dziady, w których grał Gustawa Konrada, ja je pamiętam, bo razem w tym pracowaliśmy i to pozostaje w pamięci nie tylko widzów, ale kolegów bardzo mocno. To była doskonała jego rola, doskonała naprawdę.
Mariusz Sabiniewicz miał różne talenty, także talent kabaretowy, który Mariusz Puchalski wykorzystał w kabarecie W Zapadni.
Mariusz S., sławny Sabi. Na afiszu jest sławny, postać sławny.
Sabi,
jesteś profesor.
Aha.
Jest Romeo, Julia, Desdemona, Otello, profesor, sławny, charakterystyczny.
I producent.
I producent.
No, dziękuję bardzo. Tak.
O, dobra, ten wstęp taki. M jak miłość, to się ze mną kojarzy. Gdy mnie widzą, zaczynają marzyć. M jak Mariusz, już trafiłem pod strzechy.
Mój scenariusz
coś przyspiesza oddechy. G jak granie na najwyższych strunach. Jestem w stanie z posad ruszyć kołtuna. B jak blask ten, co roztaczam wokoło. Ochy, achy, zachwyt nad każdą rolą. To coś, co w sobie mam, co wieczór daję wam.
I ciągła gra, bo spektakl trwa,
A kto tak gra?
Jak ja.
To był fragment próby w teatralnej zapadni. Takie wspomnienia przewijały się podczas wieczoru w Domu Kultury Jędruś.
Może paść pytanie, dlaczego właśnie w tym Jędrusiu, ten Dom Kultury kiedyś nazywał się Trojka, w którym ja pracowałam, bo tam właśnie Mariusz Sabiniewicz zaczynał jako uczeń 8 klasy z szkoły podstawowej. Mieszkał na osiedlu bohaterów II wojny światowej. Tam mieszkają jego zacni moi przyjaciele Krystyna i Zbigniew Sabiniewiczowie.
Rodzice, tak?
Rodzice Mariusza. I pani Zofia Dąbka, to jest dyrektorka, była dyrektorka szkoły podstawowej numer 18, to ona w 1977 roku zaprosiła mnie do tej szkoły podstawowej, która sąsiadowała i sąsiaduje nadal z Domem Kultury, kiedyś Trojka, dzisiaj Jędruś, żebym zobaczył, bo młodzież przygotowała fragment Zemsty. I Mariusz tam grał Cześnika. I bardzo mi się to spodobało. I założyłem teatr małych form, sieć się nazywał, czyli łowiłem tę młodzież. I miałem młodzież z liceum numer 10 na Ratajach głównie i zespołu szkół samochodowych. I mówię o tym nie bez powodu, bo mam trzech wychowanków. Między innymi Mariusz Siudziński z zespołu szkół samochodowych, który gra w teatrze Jaracza w Łodzi, wspomniany Mariusz nieżyjący Sabiniewicz, i Dariusz Skibiński, też po samochodówce, gdzieś gra i reżyseruje na południu Polski. Ale to nie tylko moim zadaniem było, żeby stworzyć z nich aktorów. Mnie jest dzisiaj bardzo miło, kiedy dziękuję, że ja ich uwrażliwiłem, że był Norwid, że był Jesień, że był Błog, że był Miłosz, że był Słowacki, i to jest mi bardzo miło, że oni jakby też do dzisiaj mają ten nawyk chodzenia do teatru. To jest zawiadomienie ze szkoły teatralnej, to jest oryginał, z Łodzi, informujący Mariusza Sabiniewicza, że został przyjęty w 1982 roku na wydział aktorski. Także to jest w ogóle rzecz unikalna i wspaniała. Podpisał docent Włodzimierz Bruc, prodziekan Wydziału Aktorskiego Wyższej Szkoły Teatralno-Filmowej w Łodzi. Mariusza odwiedzałem, on mnie zapraszał, co było bardzo miłe, że on o mnie pamiętał. Zapraszał mnie do Łodzi i potem ja poddawałem się jego pracy, startując, bo jestem też recytatorem, brałem udział w konkursach recytatorskich. Między innymi mówiłem wiersz Edwarda Stachury, List do pozostałych, i role się odmieniły. On teraz mną dyrygował. Sytuacja była trochę dziwna na początku, ale potem to się bardzo ładnie wszystko ułożyło. Mariusz napisał, to jest tomik poezji, który mi ofiarował. Tapetka, która tu jest przyklejona, ojciec robił remont w domu, on tam zabrał mu kawałek tapety, tu jest jego zdjęcie i tu są jego wiersze pisane, jak widzimy, ręcznie, piórem.
Ale jak ładnie.
Ładnie. I to
starannie.
Jest tak. I tytuł.
I on bardzo młody tutaj.
I on tu bardzo młody i taką dedykację mi wpisał. Januszowi Tycnerowi, przyjacielowi, ten oto skromny, dotychczasowy owoc ducha mojego, składam w jego tak dobre i serdeczne ręce ku pokrzepieniu serca i w podzięce za dotychczasowy trud, zawsze oddany, Mariusz Sabiniewicz. Tytuł to jest Wolność nieutulona. Ja bym może jeden fragment, jeden wiersz przeczytał z tego tomiku. Tytuł wiersza brzmi Wolność naturalna. Lampa naftowa już wygasa, skończył się długi dzień. Myślami hen powracam do dzisiejszych zabaw i gier. Bo życie to zabawa, to gra. Co dzień inna, zupełnie odmienna. Życie i los z człowiekiem ingra, jest to pochodna płomienna. Dziś wosk już się wypalił, w szarości minął szary dzień. Ściany życia nikt nie zawalił, został na niej następny cień. Codziennością żyjemy co dnia, przemijamy jak przemija czas. Dopala się lampa naftowa, ilu jeszcze wytrzyma z nas? Preludium życia kończy się już. Ostatnie nuty wygra nam sznur. Zamknijmy oczy i pójdźmy spać. Zachodzi księżyc. Na nas już czas. Lampa naftowa już wygasa. Skończył się długi dzień. Myślami hen powracam do dzisiejszych zabaw i gier.
U Janusza Tycnera, recytatora, animatora kultury, teatr i poezja przeplatają się z życiem. To w jego mieszkaniu spędziliśmy dzisiaj część spotkań z kulturą, wspominając też Mariusza Sabiniewicza, którego pamięć Janusz Tycner pielęgnuje.